Będę dziś usługiwał w dalszym ciągu w temacie, który rozpoczęliśmy przed świętami. Jest to ostatnia część, czwarta. Dlatego, że nie mogłem pominąć jeszcze jednego wersetu zawartego w tym proroczym przesłaniu mówiącym o przyjściu naszego Pana, o narodzeniu naszego Pana. Jak pamiętacie, rozpoczęliśmy przed świętami jeszcze w piątki, teraz kończymy w środę, nauczanie pod tytułem Boże Narodzenie, prawdziwy powód i cel. I przez trzy nabożeństwa posługiwałem się tym samym tekstem, pochodzącym z Księgi Izajasza, proroka z 9 rozdziału, i omówiliśmy kilka myśli zapisanych w tym proroctwie. Przyjrzeliśmy się tym myślom, ale pozostał jeden werset, który dzisiaj chciałbym wam przekazać i nad którym się zastanowimy i przypomnimy sobie o tym, co Izajasz prorokował odnośnie przyjścia Pana. Jeśli nie macie nic przeciwko temu, pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać ten tekst mówiący o narodzeniu Pańskim. Izajasz 9 rozdział od 1 do 6. Ja będę korzystał z Biblii Warszawsko-Praskiej, a więc jeśli macie inne tłumaczenie, możecie śledzić ten tekst, jak on brzmi w dowolnym tłumaczeniu, z którego korzystamy, które mamy. Lud, który chodzi w ciemnościach, zobaczył światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy ciemności wzeszła światłość ogromna. To był pierwszy temat. Mówiliśmy o znaczeniu światłości, która przyszła na świat, który chodził w ciemnościach. Dalej, to ty pomnożyłeś ich radość, ty sprawiłeś, że tak się weselą, cieszą się wszyscy na twoich oczach, jak zwykli cieszyć się ludzie czasu żniwa, jak się radują ci, co rozdzielają zdobycze, rozdzielają łupy. I o tym także mówiliśmy. Mówiliśmy, że z przyjściem Pańskim otrzymaliśmy wielką radość. Radość, która wypełniła nasze serca, i nie jest to jakiś powiew emocjonalny w nas, ale jest to coś stałego, bo radość Pana jest naszą ostoją, jest naszą siłą. Trzeci werset. Bo uwolniłeś ich jak za dni Midianu od brzemienia, które ich ugniatało, od jarzma gniotącego ich kark i od kija oprawcy. Spalone zostały, strawione w ogniu wszystkie ich wojenne sandały i płaszcz cały we krwi ubroczony. I to jest nasz tekst na dzisiejszy wieczór. Nad tym się zastanowimy, bo o tym nie mówiliśmy jeszcze, dotykając 9 rozdziału. 5 werset. Narodziło się nam bowiem dzieciem, syn został dany, na jego barkach królewska władza i od jego imion przedziwny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju, wierzę się wielkie jego królestwo. I o tym mówiliśmy. Omówiliśmy wszystkie z tych imion, które przypisane są Panu, i mówiliśmy o tym, jak od tych imion prawdziwy doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju buduje się, rozwija się wielkie jego królestwo. I 6 werset brzmi tak. Wielkie jest jego królestwo i nic nie zakłóca jego spokoju, gdy na tronie Dawidowym zasiądzie, by rządzić swoim królestwem, które ustanowił na nowo i utwierdził sprawiedliwości i prawie. Dokonywać tego będzie teraz i po wszystkie czasy miłość zazdrosna Pana zastępów. Wspaniały tekst, który nie tylko chcemy przypominać sobie z okazji Bożego Narodzenia, ale pragniemy odnosić się do tego przesłania bezustannie w naszym życiu. I oto ostatnia myśl. Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas spod władzy, spod jarzma mocy diabła, szatana. To jest cel przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. Aby człowiek stał się prawdziwie wolny. Biblia Warszawska tak te dwa wersety przedstawia. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. A więc aby zrozumieć to przesłanie i aby zrozumieć przyjście Jezusa i jego wielkie zwycięstwo, musimy wrócić do historii Izraela i musimy przejrzeć pewne wydarzenia, które mówią o tym, że od zarania dziejów lud Boży narażony był na różnego rodzaju presje, ataki, wojny, trudności, niewolę. Co to takiego stało się, czy wydarzyło się za dni Midianitów? To jest główne przesłanie. Ono jest zapisane w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale. I pozwolę sobie przeczytać ten fragment, dlatego że on wprowadzi nas w to prorocze przesłanie o przyjściu naszego Pana. W pierwszym wierszu czytamy, że synowie izraelscy czynili zło w oczach Pana, więc wydał ich Pan w ręce Midiańczyków na 7 lat. Gdy tak myślałem nad tym wersetem, odkryłem od razu, że jeśli Pan się gniewa albo jest zasmucony, to ten werset mi mówi, że nie na zawsze. Kiedy Izraelici czynili zło w oczach Pana, Pan pozwolił, aby Midiańczycy wzięli ich w niewolę, ale powiedział tylko na 7 lat. Nie na zawsze. Tak jest w naszym życiu, gdy czasami jesteśmy nieposłuszni, gdy nie działamy tak, jak działać powinniśmy, to doświadczamy jakiejś próby, ale trwa ona chwilę, bo Bóg jest Bogiem miłosierdzia i łaski. Bo Bóg troszczy się o nas. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków, a oni jak poczuli wiatr w żagle, jak odczuli, że będą mieli władzę nad Izraelem, to zrobili wszystko, aby przycisnąć ich jak najbardziej. Bo diabeł jest takim właśnie sprawcą zła. Że jeśli uda mu się dostać do nas, to będzie robił wszystko, aby jak najbardziej, jak najmocniej pokrzyżować nam życie. Zniszczyć nam życie. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzyło się, gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go, rozkładali się u nich obozem, niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawili w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Midiańczycy pustoszyli ziemię izraelską. Niszczyli wszystko to, co mieli. Grabili, kradli, zabierali. Dlatego szósty werset mówi, że zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amalejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Otóż dwa błędy popełnili Izraelici. Po pierwsze, zapomnieli o tym, co czynił Pan, zapomnieli o Jego dziełach i nie słuchali Jego głosu. To był główny powód, dlaczego Midiańczycy wzięli władzę nad Izraelem. Ale nawet w tych dniach ciężkich dla narodu izraelskiego, w tych 7 latach, które na pewno były okresem trudnym, kiedy żyli w biedzie, w pohańbieniu, musieli kryć się po lochach, po jaskiniach, kiedy byli napadani, kiedy rabowano ich mienie, kiedy niszczono ich plony, Pan Bóg nie zapomniał o swoim wybranym narodzie. Pan Bóg posyła do nich proroka, posyła do nich swojego męża namaszczonego, który przychodzi z poselstwem, który przynosi im przesłanie, który mówi: słuchajcie, słuchajcie, wyrwałem was, mówi Pan, z niewoli egipskiej. Jestem Bogiem waszym. Przypominam wam, abyście się nie bali i nie lękali tego wszystkiego, co was otacza. Ale wy nie chcieliście słuchać, nie chcieliście pamiętać o tym wyzwoleniu. A więc zapomnieli o błogosławieństwie, które mieli. To jest dla nas lekcja. To jest dla nas także pouczenie. Abyśmy na wszystkich drogach naszych zawsze pamiętali o tym, co uczynił dla nas Bóg. Abyśmy zawsze wsłuchiwali się w Jego głos. Abyśmy zawsze mieli czas na to, by mieć z Nim społeczność. Abyśmy zawsze mieli czas na to, by oddawać Mu chwałę. Abyśmy zawsze mieli czas, by przemyśleć nasze postępowania. Byśmy czynili to, co dobre w oczach Pana. To, co dobre w oczach Bożych. Dlatego, że to był główny powód. To była ich tragedia, to był ich ból, ich klucz do niepowodzenia, że zaczęli czynić zło w oczach Pana. Dlatego wydał ich Pan w ręce Midjańczyków na 7 lat. Kiedy Izrael wychodził z ziemi egipskiej, Pan Bóg widział ich niedolę. W drugiej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, od 23 werseta do 25 wiersza czytamy: po wielu latach, gdy zmarł król egipski, Izraelici nadal cierpieli pod jarzmem niewolniczych robót. Bardzo więc narzekali na swój los, a ich błaganie o pomoc dochodziło aż do Boga. I wysłuchał Bóg ich wołania i wspomniał na swoje przymierze z Abrahamem, Izakiem i Jakubem, wejrzał Bóg na synów Izraela i ulitował się nad nimi. To był pierwszy taki moment, kiedy Bóg okazał łaskę masowo nad całym narodem. Kiedy czytamy tą historię, to jesteśmy pod wrażeniem, jak potężny tłum, ileż to tysięcy ludzi wychodziło z niewoli egipskiej. Dlatego, że Pan wejrzał na nich, ulitował się nad nimi. Dotarły błagania o pomoc przed Jego oblicze. I tak jak w przypadku Izraela pod władzą Midjańczyków, tak tutaj w tym przypadku pod władzą Egiptu Bóg posyła człowieka, posyła Mojżesza. Dlatego, że następne wersety trzeciego rozdziału od pierwszego wersetu brzmią tak: Mojżesz był pasterzem trzód swojego teścia Jetro, kapłana madianickiego. Pewnego dnia, kiedy pędząc trzody przez step, znalazł się u góry Bożej Choreb, ukazał się anioł pański w ognistych płomieniach, które wydobywały się z siernistego krzaka. Mojżesz przypatrywał się płonącemu krzakowi, który co prawda płonął, ale nie spalał się. Powiedział sobie Mojżesz: muszę podejść bliżej i zobaczyć to wszystko dokładnie. Czemu ten krzak się nie spala, chociaż płonie? Kiedy Pan zobaczył, że Mojżesz zbliża się, aby się dokładnie przyjrzeć płomieniom, zawołał do niego z samego środka: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: jestem tu. Pan powiedział: nie podchodź bliżej, zdejmij twoje obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I dalej tak mówił: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Mojżesz zasłonił sobie tedy twarz, gdyż bał się spoglądać wprost na Boga. Wtedy Pan powiedział: widziałem ucisk mojego ludu w Egipcie. Słyszałem też głośne narzekanie na jego ciemiężycieli. Wiem, jak bardzo cierpią. Stąpiłem tu, ażeby ich wyrwać z rąk Egipcjan i wprowadzić do pięknego, rozległego kraju, do krainy płynącej mlekiem i miodem, do ziemi Kananejczyka, Hetyty, Amoryty, Peryzyty, Chiwity i Jebuzyty. Teraz oto doszło do mnie głośne wołanie Izraelitów i sam widziałem, jak ich Egipcjanie uciskali. Idź przeto do Faraona i wyprowadź Izraelitów, naród mój, z Egiptu. Dlaczego to wszystko czytam? Dlatego, abyśmy sobie przypomnieli, że Bóg zawsze realizował plan wyzwolenia. Że od samego początku, kiedy dał obietnicę, kiedy powiedział, że zniszczy głowę węża diabła szatana, Bóg zawsze realizował plan wyzwolenia dla człowieka. I okazywał tą miłość, tą przychylność nad narodem wybranym, nad narodem izraelskim. I naród izraelski stał się takim wzorem ludu wybawionego, odkupionego przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Stał się takim wzorem, przykładem dla Kościoła, którym jesteśmy. Bo dzisiaj jesteśmy duchowym Izraelem. Dzisiaj do Pana należymy. I także wszystko rozpoczęło się od wyzwolenia. Od wyzwolenia nas z mocy grzechu. Od wyrwania nas z jarzma diabła szatana. Od pokonania mocy ciemności w naszym życiu. Nie możemy być Kościołem ani Bożym Królestwem bez uwolnienia, bez oczyszczenia, bez rozwiązania tych więzów, którymi byliśmy związani. I nikt nie może wejść do Bożego Królestwa, jeśli nie został wypuszczony na wolność. Kogo Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. Bóg ma plan wyzwolenia i ten plan wyzwolenia objawił w Jezusie Chrystusie. A więc już nie obejmuje tylko narodu izraelskiego, choć i Bóg dziś naród izraelski wyzwala. Choć i dzisiaj Bóg zbawia Żydów i pragnie, aby oni przyjęli Mesjasza i narodzili się na nowo. Przyjęli Jezusa jako swojego Wybawiciela. Tak jak kiedyś przyjmowali proroków, którzy przychodzili z przesłaniem o wolności. Tak jak kiedyś w Egipcie posłuchali Mojżesza i poszli za nim. Tak teraz tym jedynym, który może wyzwolić i wyprowadzić nas z niewoli, jest Pan Jezus, nasz Zbawiciel. Jest Jezus, nasz Król. Dlatego tym planem numer jeden w naszym życiu na ten rok jest rozwijanie pragnienia, aby było więcej Jezusa w naszym życiu. Abyśmy Go bardziej poznali, abyśmy Go mocniej przeżyli, abyśmy Go głębiej doświadczali, abyśmy jeszcze bardziej z Nim obcowali, mieli społeczność, relacje, więzi, abyśmy postawili na Niego, aby stał się priorytetem, numer jeden w naszym życiu, bo to jest fundament dla Kościoła, to jest najlepsza ostoja dla naszego życia. I oto w tym planie wyzwolenia objawionym w Chrystusie takie odnajdujemy przesłanie. Po pierwsze, pierwszy list Jana 3:8. Jest tych miejsc w Bożym Słowie bardzo dużo, ja przeczytam tylko kilka i odniosę się do nich. Pierwszy list Jana, 3:8. Natomiast ten, kto grzeszy, pozostaje w mocy diabła. Czy mu się to podoba, czy nie? Ten, kto grzeszy, Biblia Warszawska mówi, ten, kto żyje w grzechu, ten, kto poddał się grzechowi, kto jest zniewolony grzechem, pozostaje w mocy diabła. Pozostaje pod presją mocy ciemności. Pozostaje w niewoli. Pozostaje w niewoli. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Oto obietnica. A więc jest prawda, jest to, co rzeczywiście ma miejsce. Ludzie, którzy żyją w grzechu, pozostają w mocy diabła. I przyszedł Syn Boży, który się po to objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. A więc w tym słowie jest przesłanie o uwolnieniu. Bo Pan Jezus przyszedł, aby uwolnić nas z mocy ciemności i z mocy i sideł diabła szatana. Dlatego w liście do Kolosjan w 2 rozdziale, posłuchajcie jak brzmi wspaniale ten tekst Biblii Warszawsko-Praskiej, Kolosjan 2 od 13 do 15. On też i was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, jako że byliście poganami, razem z nim przywrócił do życia, wszystkim nam darował nasze grzechy i zniszczył zapisy naszych długów, zaciągniętych wskutek przekraczania różnych nakazów. I to, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przybiwszy do krzyża, a wszystkie zwierzchności i władze po uprzednim obezwładnieniu ich wystawił na publiczne widowisko, powiódłszy je jak pokonane wojsko w triumfalnym pochodzie Chrystusa. Niesamowite. Kiedy czytałem ten tekst, byłem pod wrażeniem. Dlatego zachęcam, kupcie Biblię rodzinną, o której mówiłem w niedzielę. To jest to tłumaczenie. Pan Jezus, który przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie, aby uwolnić nas od grzechów, nie tylko pokonał moce ciemności, ale nas wszystkich, którzy byliśmy umarli z powodu grzechu, wszystkich ludzi, którzy są martwi z powodu grzechu, dlatego że dokonał tego dla wszystkich. Nie myślcie, że to tylko dla nas. O, siedzimy sobie w kościółku, jesteśmy wolni. O, jacy wybrańcy, jacy szczęśliwcy. Wszystkich. Tych ludzi, którzy chodzą po ulicy i którzy może nie wydają dobrego świadectwa i opinii o samych sobie. Wszystkich tych, którzy weszli na drogę przestępstwa. Wszystkich tych, którzy są zniewoleni nałogami, którzy są opętani. Dziś mamy tak wielu ludzi powiązanych mocami ciemności. Powiązani pętami grzechu. Nie wiem, czy mówić o tym, ale z ciekawości posłuchałem wywiadu z najdziwniejszym człowiekiem w Polsce. Nie wiem, czy mieliście okazję posłuchać. To ukazało się w internecie i przez telewizję internetową można było posłuchać wywiadu z najdziwniejszym człowiekiem w Polsce. Do czego może doprowadzić się człowiek bez Boga, mężczyzna? Nie wiem, ile miał tych wszystkich różnego rodzaju kolczyków i nakłuć na ciele, setki. Ma uszy dotąd, takie potężne kolczyki. Jego największym marzeniem w 2010 roku jest wytatuować całe ciało. Ma język rozdwojony na dwa, pokazywał. Ma dwa języki, wygląda jak wąż. Kiedy popatrzyłem na niego, w ogóle jest homoseksualistą i mówi o tym z wielką pasją i z wielkim zadowoleniem. Niewola grzechu. To, co dzieje się dzisiaj, jak diabeł bardzo obnaża grzeszną naturę człowieka, ludzkości, poprzez różnego rodzaju niemoralność, poprzez manifestowanie swojej nagości, poprzez wszystkie te gwiazdy, które występują na scenach, co było nie do pomyślenia jeszcze jakiś czas temu. To wszystko jest żniwo grzechu. Ale czy pomyśleliście chociaż przez moment, że Pan Jezus za tych wszystkich ludzi umarł? Że On także ma moc usunąć, zniszczyć zapis tych długów zaciągniętych wskutek przekraczania wszelkich norm. Że Pan Jezus ma moc w jednej chwili tych ludzi zmienić w nowego człowieka. Każdego z nich. I musimy tak wierzyć. Dlatego, że Pan Jezus przyszedł, aby objawił się, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Aby zniszczyć dzieła diabelskie. Aby pokonać moce ciemności. I ten 15 werset jest niesamowicie wymowny. A wszystkie zwierzchności i władze po uprzednim obezwładnieniu ich wystawił na publiczne widowisko, powiódłszy ich jak pokonane wojsko. Pan Jezus odniósł tryumf nad mocami ciemności. Dlatego diabeł nie ma prawa do naszego życia. Bo jesteśmy własnością Jezusa. Bo zwycięstwo Chrystusa jest w naszym sercu, w naszym życiu, w naszych myślach, w naszym postępowaniu. I diabeł nie może robić z nami, co chce. Nie może manipulować naszym życiem. Jeśli należymy do Jezusa, możemy iść w triumfalnym pochodzie Chrystusa, zwyciężywszy wszelkie moce ciemności. Ale pamiętajmy, że nawet najgorsi ludzie mogą być w planie zbawienia, Bożym planie zbawienia. Nawet najbardziej upadły człowiek jest kochany przez Boga, bo Bóg bardzo umiłował nas wszystkich, ludzkość, i dał swojego Syna na odkupienie nasze. Jeśli tak będziemy wierzyć, to będziemy widzieć ludzi, którzy się nawracają. Jeśli tak będziemy wierzyć, jeśli będziemy wierzyć, że Boża łaska jest dla każdego człowieka, że Bóg nie ma względu na osobę, że Bóg może zbawić każdego człowieka, to będziemy oglądać ludzi zbawionych. Będziemy oglądać ludzi zbawionych. Bo Bóg uhonoruje naszą wiarę i naszą miłość, którą będziemy mieli do człowieka. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale od 19 do 23 czytamy takie słowa. czym wreszcie Jego moc niezwykła, którą posługuje się dla dobra wierzących i którą okazał w Chrystusie, gdy Go zmartwychwskrzesił, pozwalając Mu zasiąść po swojej prawicy na wyżynach niebiańskich, czym ona niezwykłym przejawia się pośród nas? Czym? Bo posadził Go ponad wszelką zwierzchność, władzę, moc i panowanie i ponad wszelkim imieniem, jakie mogłoby zaistnieć, nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Wszystko złożył Bóg pod Jego stopy, a Jego samego uczynił głową wszelkiego kościoła, wszelkiego ciała. W całej swojej pełni, napełniając wszystko we wszelki sposób. A więc otrzymaliśmy to zwycięstwo, które Jezus uczynił, zostało nam dane, zostaliśmy napełnieni wszystkim we wszelki sposób. To wielkie wyzwanie dla nas, dla mnie. Dlatego, że ja muszę nauczyć się żyć zwycięstwem Chrystusowym. Ja powinienem korzystać w pełni z tego, co Bóg uczynił dla mnie. Powinienem to wziąć do mojej codzienności, do tych szarych, trudnych dni, które czasami mamy. I wtedy szczególnie przypominać sobie, że Pan dał nam zwycięstwo i diabeł nie może manipulować moim życiem, nie może przekręcać mojego życia, nie może wchodzić w moje życie, bo jestem Jego ciałem, a On, Chrystus, jest moją głową. Należę do Kościoła, który jest Jego ciałem. I wszystko poddane zostało pod stopy Jego. Nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Jego samego uczynił głową wszelkiego Kościoła, który jest Jego ciałem. To właśnie w Kościele przebywa Chrystus w całej swojej pełni. W nas. Bo gdy pójdziemy stąd, to Pan jest tam, gdzie my jesteśmy. Wiecie, kiedy Pan jest w pełni w Kościele, kiedy my tu jesteśmy. Kiedy ludzie tu są. Kiedy Kościół tu jest. Kiedy Boże dzieci tu są. Kiedy my tu jesteśmy. Kiedy opuszczamy to miejsce, jest to zwykły budynek. Pan jest tam, gdzie jesteśmy. Jest z nami. Wypełnił nas. Jest w pełni, przebywa w pełni w swoim Kościele, w każdym z nas, bo my ten Kościół tworzymy. I oto w Dziejach Apostolskich, gdy Pan Jezus poruszał się po ziemi, czytamy w 10 rozdziale, przeczytam dwa wiersze, 37 i 38, czynił pewne rzeczy. I te rzeczy także pragnie czynić przez nas, w naszym życiu, wokół nas, obok nas, gdziekolwiek jesteśmy. Bo ten sam Chrystus zamieszkuje w naszych sercach. Dlatego w tym drugim planie, w tej drugiej myśli, wizji, którą mamy, jest prośba, jest modlitwa, jest zabieganie u Boga o manifestację Jego mocy i cudów pośród nas. O tym mówiliśmy. I do tego będziemy się zachęcać. Wiersz 37 brzmi tak. Wiadomo wam przecież, co działo się w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Ponieważ Bóg był z nim, przeszedł on przez życie, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod mocą diabła. Jeśli byśmy wzięli następne wersety, brzmią one tak. My zaś dajemy świadectwo o tym wszystkim, co on zdziałał w całej ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zgładzili, przybiwszy do krzyża, lecz Bóg zmartwychwskrzesił go dnia trzeciego i pozwolił mu ukazać swoją chwałę. W nas, teraz, dzisiaj. My zaś dajemy świadectwo o tym. Ty i ja, my jako Kościół. Dlatego będziemy apelować i będziemy się zachęcać i będziemy się o to modlić. Byśmy się nie bali. Nie bójmy się. Nie bójmy się modlić o chorych. Nie krępujmy się modlić o tych, którzy potrzebują Bożego uzdrowienia. Nie krępujmy się kłaść rąk w szpitalu, gdy inni patrzą, co robimy, gdy modlimy się o chorych, aby byli uzdrowieni. Nie bójmy się modlić o najbardziej chorych pośród nas. To Pan czyni te cuda. To jest Jego zwycięstwo. On jest ten sam. Ten namaszczony, który przeszedł przez życie, jak jest powiedziane w Biblii Warszawsko-Praskiej, i przechodzi dzisiaj przez nasze życie. I my przechodzimy z Nim przez nasze życie, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod mocą diabła. Bo Pan Jezus przyszedł, aby wyzwalać. Pan Jezus przyszedł, aby dać wolność. Pan Jezus przyszedł, aby uzdrawiać chorych. Pan Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie. I ten ostatni tekst, który zresztą czytaliśmy w niedzielę, po prostu powtórzę, pasuje w kontekście do tych rozważań. Były to życzenia dla urodzonych w styczniu. 2 Koryntian 2, od 14 do 15. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Ten świat musi poczuć tę woń. Woń Chrystusa. Woń zwycięstwa. Triumfu. Błogosławieństwa. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa. I tu jest ważne zdanie, dlatego pozwoliłem sobie jeszcze raz ten tekst przeczytać. Zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest to bycie wonią i dobrym świadectwem dla siebie nawzajem. Tu, w Kościele, między ludźmi, między dziećmi Bożymi, jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa. W naszym postępowaniu, w naszej wierze, w naszej miłości, w przebaczeniu, w zachęcie, w motywacji, wspieraniu się. Miła woń. Ale dalej czytamy, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. A jest ich dużo więcej wokół nas. Z nimi się stykamy, z nimi rozmawiamy, czasami z nimi pracujemy, uczymy się. Pan postawił nas, abyśmy nieśli tą woń zwycięstwa Chrystusowego, woń wolności, że można być prawdziwie wolnym. Prawda, pani w reklamie mówi, że rzuciła palenie, bo zaczęła używać nikotyn. I mówi, teraz się czuję zdrowo, już nie pachnę papierosami, ale perfumami. A my zostaliśmy wyzwoleni, uwolnieni. Też czujemy się wspaniale, zdrowo, jesteśmy szczęśliwi. Ba, jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. Amen. I już nie pachniemy papierosami, ale wonią Chrystusową. Nie mam nic przeciwko perfumowi po goleniu. Też czasami używam. Ale ta woń Chrystusowa jest dla nas najważniejsza. To kim jesteśmy, jak siebie prezentujemy, jak ludzie nas odczytują. To jest nasze powołanie, to jest nasz cel. Czasami ludzie nie będą cierpieć tego zapachu. Tak będzie, tak jest. Ta woń wolności, woń Chrystusa nie jest przyjemna dla wszystkich, bo ona mówi o tym, że trzeba się pozbyć rzeczy, które mnie zniewoliły. A zniewolenie ma to do siebie, że nie tak łatwo chce wypuścić tego, którego zniewoliło na wolność. Czy to picie alkoholu, czy to nikotyna, czy narkotyki, czy jakieś inne zniewolenie. Ale ta woń zawsze będzie dawała ludziom wiele do myślenia. Wiele do myślenia. I będziemy mogli zaświadczyć o wolności Chrystusowej, o zwycięstwie Chrystusowym, o mocy Bożej, o błogosławieństwie, które mamy w Nim, aby ten ostatni cel wynikający z tego przesłania proroczego był realizowany do dzisiaj, aby Pan wyrywał to jarzmo grzechu z serc ludzkich, aby dzisiaj także dzieła Pana objawiały się na tych, którzy ciągle są w niewoli, bo Pan przyszedł, aby uwolnić człowieka z mocy i władzy diabła, szatana. Amen. Powstańmy, aby mu za to podziękować.